Bycia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas, tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli.
Przybądź, Duchu Święty, Duchu Światłości, Miłości. Oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Bądź z nami, prosimy Cię, Duchu Święty. Kiedy szczególnie czytamy Pismo Święte, kiedy rozważamy katechizm Kościoła Katolickiego, bądź z nami, Duchu Święty, oświecaj nasze umysły. Rozpalaj miłością ku Bogu nasze serca. Przybądź, Duchu Święty.
Gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec. Duchu, przyjdź.
Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź.
Prowadź mnie,
prowadź mnie,
prowadź mnie,
prowadź mnie,
prowadź mnie,
prowadź mnie, prowadź mnie,
prowadź mnie,
prowadź mnie.
I otwieramy katechizm Kościoła Katolickiego. Dzisiaj dalej temat wyznanie wiary chrześcijańskiej, wyznanie wiary naszej i temat misterium Kościoła. Czytamy w punkcie 770. Kościół jest w historii, a równocześnie ją też przekracza. To jest też tajemnica naszej wiary. Jedynie umysłem oświeconym i wiarą można w jej rzeczywistości widzialnej dostrzec również pewną rzeczywistość duchową, która niesie życie Boże. Kościół jest równocześnie widzialny i duchowy. Chrystus jedyny pośrednik, ustanowił tu na ziemi swój Kościół Święty, wspólnotę wiary, nadziei, miłości, jako organizm widzialny, nieustannie go podtrzymuje i przez niego rozlewa na wszystkie prawdę i łaskę, na wszystkich prawdę i łaskę. Kościół jest równocześnie, czytamy, społecznością wyposażoną w strukturę hierarchiczną i mistycznym ciałem Chrystusa, jest zgromadzeniem widzialnym i wspólnotą duchową. Jest kościołem ziemskim, a także kościołem obdarowanym i już dobrami niebieskimi. Te wymiary tworzą jedną złożoną rzeczywistość, w której zrasta się pierwiastek ludzki i boski. I tutaj warto ten cytat jeszcze raz sobie przypomnieć, świętego Bernarda z Clairvaux. Do istoty Kościoła należy to, że jest on ludzki i jednocześnie boski, widzialny i wyposażony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany kontemplacji, obecny w świecie, a jednak pielgrzymujący. To jednak, co w Kościele jest ludzkie, nastawione jest na to, co boskie i temu jest podporządkowane. To, co widzialne, prowadzi do rzeczywistości niewidzialnej. Życie czynne wiedzie do kontemplacji, a to, co doczesne, codzienne, jest drogą do przyszłego miasta, którego szukamy. I tutaj sobie przypominamy też audycję, ja pamiętam osobiście, z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, kiedy mówiliśmy o, tak można powiedzieć, atakach na Kościół ten ziemski, atakach na duchownych, na zarzuty i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest Kościół grzesznych ludzi, ale jednak święty w swojej tej mecie, w swoim porcie. Dążymy do świętości, do wieczności przygotowanej przez Pana Boga. Jezus Chrystus Kościół założył i tak możemy powiedzieć, przewidział, że będziemy szli przez to życie ziemskie, oczywiście z tymi naszymi ułomnościami, ale niekoniecznie musimy sobie na to pozwalać. Trzeba z tym walczyć, trzeba to wszystko zwalczać, prowadzić walkę z grzechem, ze złem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to wszystko przewidziane. To, co ziemskie, jest grzeszne, jest ludzkie, jest słabe. Natomiast to, co niebieskie w Kościele, to, co wieczne, jest opatrzone tym właśnie, tą opieką Bożą. I to jest tutaj ta nadzieja, że ten port jest dla nas do zdobycia. Oczywiście poprzez Boże miłosierdzie, poprzez własne nawrócenie, poprzez łaskę daną od Pana Boga i poprzez pracę też nad sobą. A więc Kościół widzialny, tutaj na ziemi, w swojej, tak można powiedzieć, słabości, no bo cóż, widzimy ograniczenia wiekowe i tak dalej, umysłowe, ale z drugiej strony też duchowy, ten, który jest niewidzialny, ten, który mówi nam, że tysiące, miliony modlą się tutaj na ziemi, a także wieczności orędują za nami wzajemnie, byśmy doszli do wieczności, która się nazywa niebem. I to są te dwie części. Ta widzialna, którą oceniamy, którą nawet jakoś tak lepiej lub gorzej widzimy, i ta niewidzialna, duchowa, święta, ta, którą ma w swojej opiece sam nasz Pan Jezus Chrystus, bo On Kościół założył i to jest ta nadzieja. Tutaj może warto powrócić do początków, do pierwszych lat, tak mówimy, pierwszych lat, dziesięcioleci, wieków Kościoła. Tutaj mam fragment historii Kościoła Warrena Carrolla, amerykańskiego badacza historii Kościoła, takiego, można powiedzieć, samouka, który zachwycił się, nawrócił się i zachwycił się historią Kościoła katolickiego, szczególnie oczywiście. I on tak pisze: wielki świat nie rozpoznał i właściwie nie zauważył Jezusa Chrystusa, kiedy był fizycznie obecny wśród nas. Podobnie przez długi czas było z jego wyznawcami, którzy przyszli po nim i budowali jego kościół. Przez co najmniej 179 lat historii Rzymu, po upadku Jerozolimy, chrześcijaństwo pozostawało praktycznie niezauważone przez współczesnych. Ale ten okres, mimo najstaranniejszych dociekań historycznych, także i dla nas pozostaje niejasny. Uduchowione teorie, wielopłaszczyznowe rekonstrukcje muszą opierać się na pojedynczych zdaniach bądź też akapitach z nielicznych pism chrześcijańskich lub na uwagach na temat chrześcijan, które powstawały na przestrzeni czasu wyznaczonej życiem około 7 pokoleń. ale zachowały się do naszych czasów. Pod koniec owego okresu obecność Kościoła staje się dla społeczeństwa bardziej zauważalna. Mimo to jednak jeszcze za panowania Aleksandra Severa, to jest 235 rok, Kasjusz Dion, pisząc wielotomową, kompetentną historię świata, ani razu nie wspomniał o chrześcijaństwie. Ale ziarno zasiane przez Chrystusa spoczywało w ziemi, ukryte przed wzrokiem znakomitej większości ludzi obecnie żyjących, wtedy żyjących na świecie. Podobnie jednak jak ten botaniczny odpowiednik w bezpiecznej ciemności puszczało kiełki i zapuszczało korzenie, by kiedyś wreszcie przebić się ku światłu. I wtedy żadne burze ani przemoc świata nie były go w stanie unicestwić. Mimo to Kościół przeżył ten okres złudnego początku szerszego zaistnienia w otaczającym go świecie. Znamy go jedynie z niewyraźnych zarysach. W roku 90, a zatem niecałe 100 lat po inkarnacji, po narodzeniu Chrystusa, wydawało się, że dwóch młodych spadkobierców rządów imperium jest chrześcijanami. Gdyby doszli do władzy i zachowali wiarę, wszystko to wydarzyło się później mogło wyglądać inaczej. Historia byłaby inna. Do tego jednak nie doszło. Prawdopodobnie Kościół nie był wtedy jeszcze gotów skorzystać z tej wielkiej i oczywistej sposobności. Szczegóły ówczesnych wydarzeń pozostają w sferze domysłów. Titus Flavius Sabinus, starszy brat cesarza Wespazjana, w roku 64, w czasie prześladowań chrześcijan przez Nerona, pełnił urząd prefekta Rzymu. Najprawdopodobniej wtedy właśnie lub niedługo później potęga poświęcenia, osobisty przykład i modlitwy męczenników nawróciły go na ich wiarę. Możliwe, że jego żoną była córka Pomponii Grecyny, o której mówi się, że to ją jako jedną z pierwszych nawrócił apostoł Piotr. Ich syn, czytamy dalej, Flawiusz Klemens, również jemu mogła to nawrócenie być dane, ożenił się z wnuczką Wespazjana Flawia Domitillą, która również przyjęła chrześcijaństwo. Dwóch ich synów, którzy wówczas liczyli sobie odpowiednio 6 i 5 lat, wychowano w duchu chrześcijańskim. Oni to właśnie w roku 90 zostali ogłoszeni następcami bezdzietnego cesarza, ich strycznego dziadka. Aż do tej chwili polityka wobec chrześcijaństwa, którą prowadzili cesarze rodu Flawiuszów, czyli Wespazjan, oraz jego synowie i następcy Tytus i Domicjan, była niezmiennie tolerancyjna. Jak dalej pisze Warren Carroll, niewykluczone, że działo się to dlatego, ponieważ w ich własnej rodzinie było wielu chrześcijan i ich sympatyków. W latach 90. pierwszego wieku nie odnotowano ani jednego przypadku prześladowań i męczeństwa chrześcijan. Papieże Linus, Kletus w pokoju kierowali kościołem. O Kletusie wiemy jedynie, że podobnie jak Linus był niewolnikiem. Prześmieszczo nazwano go Anakletem, czyli bez winy. Kiedy został głową kościoła, zmienił imię na Kletus, czyli powołany. Chrześcijaństwo w owym czasie odnotowało znaczący wzrost liczby wiernych, zwłaszcza w Azji. W Rzymie jednak wiedzieli o nim i rozumieli je tylko bardzo nieliczni. Chrześcijan postrzegano jako krypto-Żydów, którzy odsuwają się od społeczeństwa i nim pogardzają. Nawet władcy z rodu Flawiuszów nigdy nie uchylili praw i przepisów wymierzonych w chrześcijan, a tylko zawiesili ich obowiązywanie. Skutkiem tego bezpieczeństwo wyznawców Jezusa było jedynie całkowicie uzależnione od dobrej woli kolejnych władców. To są pierwsze lata Kościoła i tutaj historyk bardzo pięknie, plastycznie opisuje, w ogóle zachęcam do 6 tomów tej historii Kościoła, chrześcijaństwa, bo w wspaniały sposób dogłębnie o tym pisze, ale to możemy powiedzieć według tej historii, jakie były początki. To znaczy, że Kościół rozwijając się nabierał, tak jak człowiek w swoim życiu, prawda, doświadczeń, umocnień, także i pewnych doświadczeń negatywnych, pozytywnych, jak organizm żywy. To nie było tak, że był od początku w takiej kołysce, prawda, bez problemów, to wiemy o tym, bez prześladowań, chroniony przez Pana Boga, przez Pana Jezusa, który go założył i tak dalej. Nie, Kościół przechodził te wszystkie fazy, tak jak człowiek w swoim życiu, można powiedzieć, a więc od tego początku, od tego poczęcia, narodzin, potem wiek dojrzały, aż do końca, chociaż o tym końcu nie wiemy, kiedy on będzie, bo w przypadku życia ludzkiego wiemy, że jest pewna data, 70, 80, gdy jesteśmy mocni, prawda, i tak dalej. Natomiast tutaj w Kościele wiemy, że jest to czas nieograniczony w sensie boskim. Bo Chrystus, pośrednik, ustanowił na ziemi swój Kościół święty, wspólnotę wiary, wspólnotę nadziei i wspólnotę miłości, jako organizm widzialny i niewidzialny, nieustannie go podtrzymuje i rozlewa na wszystkich prawdę i łaskę. Nawet wczoraj do godziny 12 mówiliśmy o korzeniach chrześcijaństwa, o początkach i tak dalej, o tych bolączkach, które teraz chrześcijaństwo dotykają w Europie, mówimy tej nawet zjednoczonej, współczesnej, ale jest ta ciągle ta jedna nadzieja i ciągle to przeświadczenie, że my mówimy o tych bolączkach, o problemach, o kryzysie, ale wiemy jedno, że ten Kościół przetrwa, że już jest ponad 2000 lat i będzie jeszcze, ile Pan Bóg sobie będzie życzył, dopóki będzie świat, Kościół będzie istniał. To wiemy jedno. To nie jest partia, to nie jest jakieś przedsiębiorstwo, to nie jest jakaś spółka, która może upaść prędzej czy później. Będzie istniał do końca, jak będzie istniał świat. Bo to zapewnienie daje nam nasz Pan Jezus Chrystus i co do tego możemy być pewni. Jako też wielu ludzi wierzących jest ciągle jeszcze przekonanych, że Kościół, tak patrzą, to mówią, że a to oni, właśnie Kościół to biskupi, kardynałowie, no oczywiście papież, księża, a my jesteśmy jakoś tak dalej. Jest takie poczucie dla niektórych, prawda? Już z tym walczymy, mówimy o tym, że to nie jest tak, ale jednak to ciągle pozostaje się, mówi Kościół, walka z Kościołem, czyli walka z duchowieństwem, z hierarchią, a my tak troszeczkę z boku, my, ochrzczeni, a nie. Tutaj ta prawda jest bardzo mocna i to musimy sobie ciągle przypominać i mówić. Jesteśmy wszyscy razem Kościołem. Oczywiście każdy ma swoje funkcje, swoją rolę, ale Kościołem jesteśmy razem. I to jest nasze życie i my wszyscy żyjemy Ewangelią i to jest jedna strona, a druga strona żyjemy też sakramentami Kościoła, dlatego też jesteśmy tą właśnie wspólnotą. Apokalipsa pokazuje przyszłe losy Kościoła, pokazuje pewien dramat nawet dziejowy w tym szczególnym miejscu, które zajmuje Kościół. Dlatego też, bo na tym terenie Kościoła, tej wspólnoty ziemsko-niebieskiej, i przyszłości wiecznej, ta walka się dokonuje, walka szatana z Panem Bogiem. Oczywiście my już wiemy, jak to się dzieje, jak to się stało, że szatan został zwyciężony, ale jednak jeszcze dalej próbuje rozbić jedność w Kościele, przekonać do siebie wierzących, próbuje ich jakoś tam, prawda, uwieść i do siebie na swoją stronę przekonać. Dlatego też wspólnoty kościelne są na to wszystko wyczulone i na to wszystko są też jakoś dane na pokuszenie, tak możemy powiedzieć. Więc bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość, że ta walka się toczy. Ona się toczy od początku, od momentu raju. I potem ten model, ta kalka raju, a więc Pan Bóg dobry, kochający, stwarzający i człowiek, jego stworzenie i ta relacja zerwana przez człowieka, się to wszystko powtarza, jak przez kalkę. Oczywiście w innych okolicznościach, w innych realiach, ale to wszystko ma miejsce. Ale pamiętajmy, zawsze w tych sytuacjach Pan Bóg jest ten, który pierwszy mówi, masz szansę, przebaczam, daję ci nowe zadanie, daję ci nową szansę, przyjdę ci z pomocą, to jak wtedy właśnie w raju. Wydawało się, że wszystko jest stracone, bo tak, no bo obietnica i tak dalej, zerwana przez człowieka, bo szatan przyszedł. Po ludzku mówiąc, każdy z nas powiedziałby: dziękuję za umowę, dziękuję za nasze tutaj, prawda, przygotowania i tak dalej, zerwałeś człowieku, koniec. Pan Bóg nie mówi ostatniego słowa, mówi ostatnie słowo: jest nadzieja, będzie jeszcze szansa, będzie odkupienie. Ta bitwa nie jest skończona i tutaj mamy ten opis wspaniały, do dzisiaj tak aktualny, niewiasta obleczona w słońce, prawda, i księżyc pod jej stopami, i ten, i to zmiażdżenie głowy wężowi, szatanowi, które właśnie miażdży mu tą głowę, chociaż ten gryzie piętę. I ta szansa pozostaje do końca aktualna. Człowiek nie został opuszczony, zostawiony przez Stwórcę. Popatrzmy, jak to było, jak ta wielka miłość tym kieruje, że nie tylko, że stworzył świat, stworzył człowieka, wszystko dla człowieka, ale jeszcze pozostawił tą nadzieję przebaczenia, szans przetrwania i tak dalej, i tak dalej. A więc Kościół jest ciągle żywy, aktualny i dla nas, tak można powiedzieć, uniwersalny. Są też symbole bardzo mocno mówiące, więc jak mówiłem wcześniej, Kościół jest niewiastą obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami, wieńcem 12 gwiazd na głowie. Jakie to jest aktualne? Popatrzmy, ta Unia, czy ta Europa Zjednoczona, ten symbol wzięła właśnie z Apokalipsy, właśnie z niewiasty, która symbolizuje Kościół. 12 gwiazd. Ktoś może powiedzieć, to jest jakiś taki chichot historii, że tak bezbożna instytucja walcząca z Kościołem, z wartościami chrześcijańskimi, z życiem i tak dalej, wzięła taki symbol sobie obrała, ale nie. Bo być może to jest właśnie ten powód, żeby był ciągle motyw powrotu, zawstydzenia, że właśnie ci, którzy zapoczątkowali tą wspólnotę, tą ideę, żeby być razem, właśnie mieli takie pobożne, święte, pozytywne, biblijne właśnie korzenie. Tutaj jest właśnie Schumann, Adenauer, De Gasperi. Oni myśleli w sposób ludzi wierzących, biblijnych. Po tej tragedii II wojny światowej może wreszcie ten pomysł, ta idea zaświeciła, że wreszcie musimy być razem, bo inaczej się wzajemnie zniweczymy, pozabijamy. Poza tym niewiasta obleczona w słońce, ale ta, która jest małżonką Chrystusa, oblubienicą baranka, a niebo jest miejscem, gdzie po zaślubinach trwa wieczna uczta weselna. To jest kolejny obraz, wspaniały. Dalej też mówimy o Kościele jako nowe Jeruzalem, które tym razem zstępuje z nieba, od Boga, bo to Bóg tutaj ma pierwsze miejsce. I tam, na bramach tego miasta świętego, nowego miasta już, są imiona 12 patriarchów Izraela. To miasto zamieszkują nieprzeliczone tłumy wybranych. Tam nie ma już granic, murów, że się zmieści kilka tysięcy. Nie. Tam się mieszczą miliony, 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 bo wiemy, że przecież jeszcze świat trwa i nas ciągle ludzi wierzących przybywa. A więc to jest ten znak. I wreszcie jedno. Wierni Kościoła, my wszyscy, którzy mówimy, jesteśmy członkami Kościoła, mamy wyraźną cechę. To jest to opieczętowanie. Tutaj mówimy w Apokalipsie na czołach, ale to pieczęć jest zawsze czym? Symbolem łaski. Pieczęć dana od Boga jest symbolem łaski, która nam umożliwia wytrzymanie w trudnych czasach, przetrzymanie w czasach prześladowań, przetrwanie wtedy, kiedy jest tak najbardziej trudno. A z drugiej strony jest znakiem, który potwierdza przynależność do królewskiej rodziny Boga. A więc jesteśmy w tej Bożej rodzinie. A więc to wszystko jest już opisane w Księdze Apokalipsy. I wreszcie jedno. Kościół to znak dla nas odwieczny, że Bóg nas kocha. On nas wybrał jako naród. I tu już mówimy nie jako naród wybrany Izrael, ale wszyscy jesteśmy jako Kościół wybrani przez Boga. I jesteśmy także przeniesieni jako ta ukochana oblubienica baranka Chrystusa. A więc Kościół jest tą panną młodą, wystrojoną, przygotowaną, zabezpieczoną na przyszłość i dana jest tej pannie młodej, czyli Kościołowi, wszelka łaska, żeby on przetrwał, rozwijał się i ciągle był świeży i młody. I to jest ta wielka, wielka, wielka nadzieja. A więc popatrzmy, cała historia Kościoła, która jest, mówimy nieraz, taka trudna, taka bolesna. Były momenty, że bijemy się w piersi, były momenty, że płaczemy nad tą historią, jak bardzo był Kościół prześladowany. Były momenty, że wydawało się, że wszystko jest pięknie, ładnie, a jednak człowiek zawiódł, ale wiemy jedno, że koniec końców tutaj zwycięstwo będzie w rękach Pana Boga i tych wiernych, którzy pozostają wierni swojej matce, czyli Kościołowi. Bo wielu było takich, można powiedzieć, górnoletnie oddanych i tak dalej, ale potem zawiedli, zostali skuszeni, zostali jakoś, no, zdradzili Kościół, tak można powiedzieć, odeszli od niego. Z wyznawców gorliwych stali się zdrajcami, ale wielu, wielu, większość przetrwała i stała się wyznawcami bardzo mocnymi. Dlatego też właśnie mówimy te pierwsze wieki i zauważenie chrześcijan. Patrzcie, jak oni się miłują. Patrzcie, jaka u nich jest miłość, ta codzienna. Nie tak, że tylko, prawda, raz w tygodniu się gromadzą w kościele i sobie przekazują znak pokoju, ale na co dzień. Tak obserwowano pierwsze wspólnoty, pierwsze gminy chrześcijańskie. Zresztą ta regola d'oro, czyli złota reguła, prawda, mówiąca, ciągle mówimy, ja ostatnio tak gdzieś czytałem właśnie to, ten jedno zdanie, czy dwa zdania Mateusza, 7:12. A więc wszystko to, co byście chcieli, żeby wam czyniono, wy czyńcie innym. To jest to minimum, ale jakże ważne, jakże podstawowe zachowania się wobec bliźnich, prawda? Czyń bliźniemu swemu, jak sobie samemu. I tacy byli właśnie chrześcijanie. Tacy powinni być i tacy są, ja ufam, większości. Ale że mówiono, ten świat, w który Kościół chrześcijański, katolicki wszedł. Popatrzmy, było piękno greckie, ale nie do końca wypełniało wszystko. Było piękne. Była ta harmonia, prawda? Były te wszystkie struktury zachowane, proporcje i tak dalej. No piękne. W zdrowym ciele, zdrowy duch, prawda? Higiena sportowa i tak dalej, i tak dalej. Dbanie o to, jak się wygląda, jak się dba o zdrowie. Było to. I igrzyska i tak dalej. A więc ciało. Potem prawo rzymskie, a więc inteligentne przyciąganie, prawda, prawd życiowych, inteligentne dane, inteligentne, bardzo rozumowe też relacje, prawda, żeby zachować równowagę między tym, którym te prawo nadaje i tym, który ma je przestrzegać i tak dalej, i tak dalej. Chcącemu dzieje się krzywda, a więc rozumne kształtowanie relacji. To jest prawo rzymskie. Greckie piękno. I wreszcie potrzeba było, żeby właśnie chrześcijaństwo położyło ten właśnie ład moralny. Miłość bliźniego jako pierwszy punkt, jako podłoże wszystkich relacji. Miłość bliźniego jak siebie samego, a oczywiście potem także miłość oczywiście Pana Boga, bo to z tego wypływająca. I potem cała moralność, która uzupełniała to, co brakowało w prawie rzymskim i w tym harmonii greckiej. Gdyby tak ludzie chcieli tym żyć, to byłaby sielanka, prawda? Do końca świata, tak można powiedzieć. A jednak co jakiś czas, co jakąś dekadę, co jakieś stulecie pojawiają się ci, którzy to burzą, którzy mówią, że my utworzymy na swój sposób świat, my go zorganizujemy i wiemy, co było. A więc to wypełnienie zostało odrzucone. Chrześcijaństwo ciągle jest wiarą, jest religią, jest też dla kogoś światopoglądem, oczywiście, kto nie jest ochrzczony, który jest zwalczany. Dlaczego? Bo ono burzy tą harmonię tego wygodnictwa, prawda? Chrześcijaństwo daje nam tutaj dekalog, daje nam świadomość poczucia szczęścia, błogosławieństwa, ale za coś. Ono wymaga. Chrześcijanin to jest człowiek, który wymaga od siebie pewnego, prawda, zrozumienia, pewnego hartu ducha, pewnego otwarcia na świat, ale z drugiej strony też nie bierności, ale takiej reżyserii, takiego pewnego organizacji tego świata. To nie jest jakiś taki lemming, prawda, śpiący, to nie jest chomik, w sensie zwierzątka, który jest w tych trocinach, sobie śpi, jest mu wygodnie, bo ma tam, prawda, ziarna pszenicy czy tam innych kukurydzy i ciepło za szybką. To jest człowiek, który ciągle jest w tej akcji komunikacji z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem. A więc ma świat wartości, ma dekalog i tą ziemię traktuje jako zadanie, jako wyzwanie. Przechodzi przez nią do wieczności. To nie chodzi, żeby ten czas przespać, przeleżeć, przedrzymać, prawda, gdzieś tam się schować za drzewo, ale żeby po prostu mimo wszystko, mimo trudności, jakichś tam problemów, ale przekształcać ten świat z myślą o wieczności. To tak jak mówiono zresztą starożytnym, przecież jeszcze przed Chrystusem, żołnierzom w Grecji czy w Rzymie o polach elizejskich, prawda? Że tam znajdziecie wasz odpoczynek. Tu walczycie dla Cezara, dla ojczyzny, a tam będziecie mieli na tych polach, prawda, Champs-Élysées, na polach elizejskich wasz odpoczynek, wasze niebo, wasz raj i tak dalej. I to w Grecji i w Rzymie było to obecne. A więc musi być jakieś odniesienie do przyszłości. Człowiek nie może żyć w takim zawieszeniu, że koniec i potem co. Dlatego też tak niewierzący naprawdę nam zazdroszczą. W co wierzy ten, w co nic nie wierzy, taka jest książka. To najbardziej dla ludzi niewierzących niestety najbardziej momentem przykrym, dramatycznym, ciemnym, bolesnym jest właśnie moment, kiedy żegnają zmarłego. Nie dlatego, że ten zmarły odchodzi, tylko że pojawia się pytanie, co będzie dalej. Gdzie on pójdzie? Gdzie ja pójdę? Skoro ja wierzę tylko w ten świat materialny. Co będzie dalej ze mną? Co będzie dalej? Tylko co? Ziemia? Prawda? I przykrycie ziemią i koniec. I ciało się rozkłada i nic. Oczywiście są takie różne dzieła, tam takie opowiastki, przypowiastki, że tam gdzieś tam będziemy w jakimś innym ciele, w innym tym. A to są tylko takie jakby powiedzieć namiastki, takie pocieszanki. Natomiast ci ludzie właśnie niewierzący mają z tym problem. I niejednokrotnie nawracają się do Pana Boga, do wiary, którą utracili w takim momencie krańcowym przejścia. Że nie mogą się pogodzić z tym, że nie wszystek umrę. A wiadomo, że człowiek niewierzący mówi, że wszystek umrę, cały przepadnę, skończę się. I tutaj ten brak powoduje niejednokrotnie powrót do młodości, do wiary, do nawrócenia. Dlatego też dzisiaj mamy tą świadomość. Jesteśmy w Kościele. Popatrzmy, Kościół ten żywy. Modlimy się w nim. Jesteśmy. Dopóki możemy przychodzić, przychodzimy. A potem Kościół się modli z nami, za nas. Kiedy jesteśmy już może w starości, może na łożu cierpienia, niepełnosprawności, wiemy, że w naszych parafiach, w naszych wspólnotach modlą się za nas, chociaż nas tu nie ma, prawda? Modlimy się za żywych i umarłych. I nawet po śmierci jesteśmy ogarnięci wspólnotą modlitwy, bo Chrystus do tego nas zaprasza i nas łączy. I to jest wielkie. Właśnie listopad jest dobrym czasem, kiedy sobie przypominamy, że jesteśmy i tu na ziemi, i w wieczności. I mamy taką samą świadomość, że modlimy się za żywych i za umarłych, że oni są. Oni są w innym wymiarze, ale są. Nie ma tak, że koniec, kropka, skończyło się. Tylko ci, którzy są, się liczą. Nie, są te światy się przenikające. Mówimy świętych, obcowanie i tak dalej. Że ci zmarli przychodzą do nas jako święci albo potrzebujący modlitwy. My do nich wychodzimy z modlitwą i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mamy dzięki temu, że wierzymy i jesteśmy w Kościele widzialnym i duchownym. To jest właśnie misterium Kościoła. Kościół jest w historii, ale równocześnie ją przekracza. Jedynie umysłem oświeconym wiarą można w tej rzeczywistości widzialnej dostrzec również pewną, konkretną rzeczywistość duchową niosącą życie Boże.